Witamy Państwa w trzecim odcinku podcastu C. Podcast C jest cyklicznym podcastem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w których informujemy Państwa na bieżąco, czym aktualnie zajmuje się stowarzyszenie, a także rozmawiamy o najbardziej palących sprawach rynkowych, w szczególności o takich, gdzie są naruszane prawa inwestorów indywidualnych. Dzisiaj, ja się nazywam Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają
Paweł Wielgus,
Kamil Karpicki.
Dzisiejszy podcast będzie podzielony na trzy części. Pierwszy, tak jak zawsze, z życia Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Powiemy, czym się aktualnie zajmujemy. Punkt drugi, zajmiemy się tematem, który teraz jest bardzo medialny, bardzo na bieżąco, a więc opowiemy troszkę o opcjach. Postaramy się rozjaśnić, co tak naprawdę nabyły bądź sprzedały nasze przedsiębiorstwa. I punkt trzeci, jeszcze wspomnimy, będzie jeden wątek poświęcony spółce FON i piątkowym doniesieniom. Więc zaczynamy od początku, więc z życia C. Chcielibyśmy przypomnieć, że dzisiaj rusza konkurs Lider Rynku Kapitałowego. Kto się jeszcze nie zarejestrował, tego zapraszamy. Panowie, zarejestrowaliście się w konkursie?
Oczywiście.
Ja wziąłem tylko udział w próbnej części konkursu, tak? I chyba nie wiem, czy będę próbował grać naprawdę. Zobaczymy.
Czy konkurs jest trudny, tak? Przynajmniej po początkowym etapie widać ewidentnie, że to nie jest proste. Tak jak zapowiadaliśmy dwa tygodnie temu, nie jest to konkurs, który można coś postrzelać mniej więcej i można wygrać. Tu naprawdę trzeba być dobrym, żeby w tym konkursie brać udział.
W końcu nazwa to lider rynku kapitałowego. Jakbyśmy szukali liderka albo małego lidera, no to pewnie pytania byłyby dużo łatwiejsze.
Ewentualnie można wziąć urlop i zagrzebać się w książki na dwa tygodnie.
Tak, przypomnijmy adres www.liderrynkukapitalowego.pl. Konkurs startuje dzisiaj i przez najbliższy tydzień trwa pierwszy etap. Także nie zapomnijcie Państwo, do niedzieli trzeba wziąć udział w pierwszym etapie, żeby później móc liczyć się w klasyfikacji generalnej. Drugą aktywnością, o której chcę powiedzieć, jest Akademia Tworzenia Kapitału. Dawno tego nie było. W tym roku odmrażamy nieco tę aktywność. Przypomnijmy, Akademia Tworzenia Kapitału jest cyklem bezpłatnych szkoleń dla członków stowarzyszenia, tym razem w 5 miastach Polski. ATK rusza 17 marca w Krakowie, ja tu może szybko przypomnę daty, 20 marca Gdańsk, 24 marca Katowice, 26 marca Wrocław i 3 kwietnia Warszawa. I z tego co wiem, to będzie też połączone z projekcją filmu. I kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, jest to projekt, którym ty, Kamil, dowodzisz, a więc Investors Day. Powiedz w dwóch męskich słowach, czym jest Investors Day.
Investors Day to nasza inicjatywa już z zakresu relacji inwestorskich. Jest to konferencja przeznaczona dla spółek giełdowych notowanych już na giełdzie papierów wartościowych. Do tej pory podobną konferencję robiliśmy dla spółek, które planują debiut. Natomiast ta jest przeznaczona tylko już dla spółek notowanych. Odbędzie się na giełdzie papierów wartościowych. Spółki giełdowe zaprezentują swoje wyniki kwartalne, ponieważ no, teraz mamy okres publikacji tych wyników. Natomiast inwestorzy będą mieli możliwość bezpośredniego porozmawiania, zapytania się zarządów, co też w spółce się dzieje, jakie są plany na
przyszłość. Przepraszam, że przerwę. Czemu to jest ważne? Czemu po prostu inwestor nie może otworzyć sobie raportu kwartalnego na stronie internetowej stowarzyszenia, tylko czemu my promujemy te bezpośrednie spotkania no, z większości przypadków z zarządami spółek?
Ponieważ no, nie wszystkie informacje są zamieszczane na stronach internetowych. Poza tym rzeczy, które nas notują, powiedzmy o tym, jak zarząd, jakie ma plany odnośnie spółki, no tego też bardzo często nie ma opisanej strategii na stronach internetowych. Tutaj mamy możliwość tego, aby zapytać się zarząd bezpośrednio, przycisnąć tak naprawdę ich do ściany i wypytać się, co też w spółce tak naprawdę świszczy. Poza tym no, nie ukrywajmy, że inwestorzy indywidualni są poszkodowani w stosunku do inwestorów instytucjonalnych, ponieważ no, każdy analityk, jak wiesz Michale, jeżeli się zgłosi do takiego osoby zarządzającej ze spółki, to on to spotkanie będzie miał. Pewnie w jakimś najbliższym terminie ktoś go umówi na spotkanie z prezesem czy z wiceprezesami. Natomiast inwestor indywidualny, no, powiedzmy jak ma ktoś akcji za no, nie wiem, 10 tysięcy, to w przypadku takiej spółki jak Orlen czy KGHM, no to prezes nie poświęci czasu.
Tutaj... No, tak, ale to jest z jednej strony tak, czyli to inwestor indywidualny jest na tej słabszej pozycji, ale czy jakby tutaj to nie jest tak, że prezes dużej spółki giełdowej jest do tego, żeby zarządzać, a nie żeby spotykać się z inwestorami, który ma 1000 akcji?
Dokładnie tak. Stąd właśnie nasza inicjatywa, ponieważ tam ten zarządzający daną spółką nie będzie rozmawiał z jednym inwestorem. Tam będzie set inwestorów, około 100 osób, które inwestują na giełdzie. W tym momencie jego efektywność jakby pracy będzie dużo wyższa, ponieważ nie spotka się z jednym, ale spotka się tak naprawdę dużą grupą tych inwestorów, którzy mają akcję bądź będą chcą nabyć dopiero tak.
Jasne, a czy nie boimy się tego, to jest inicjatywa trwa 2 dni, prawda? Tak. Ile spółek zaprezentuje się inwestorom?
W ciągu tych 2 dni maksymalnie może zaprezentować się 12 spółek. Na chwilę obecną mamy już prawie komplet tak naprawdę, jeszcze potwierdzają się ostatnie spółki.
Ale daj mi dokończę zdanie, ale czy nie boimy się tego, że inwestorom zechcą zaprezentować się tylko te spółki, które te ostatnie wyniki roczne, tam czwarty kwartał, będą miały dobre? Czyli te spółki, które, no powiedziałbym, coś przeskrobały, te wyniki im źle poszły, to one nie zechcą się spotykać z inwestorami.
No, taka obawa oczywiście istnieje. Tutaj no, ani ja, ani też inwestorzy tak naprawdę nie mają na to wpływu, ponieważ jeżeli zarząd karygodnie będzie łamał wszelkie normy w relacjach inwestorskich i nie spotyka się z inwestorami, to zapewne i nasza inicjatywa też go do tego nie zmusi. Natomiast te spółki, które wychodzą naprzeciw inwestorom, no dzięki temu mam nadzieję osiągną tutaj lepsze postrzeganie w tym wypadku. To, że wyciągają rękę pierwsze, może się przyczynić do zwiększenia ich płynności czy też zainteresowania ich akcjami.
Znaczy to jeszcze dodajmy, my jako stowarzyszenie robimy badania, w których pytamy się inwestorów, czego tak naprawdę oczekują od spółek, jak one powinny te relacje inwestorskie prowadzić, i odpowiedź, że bezpośrednie spotkania, konferencje skierowane stricte dla inwestorów indywidualnych jest jedną z dominujących odpowiedzi. To, że inwestorzy chcą się spotykać z tymi zarządami spółek. Przypomnijmy datę, kiedy odbywa się Investors Day?
Investors Day odbywa się 3 i 4 marca na sali notowań giełdy papierów wartościowych. Natomiast jeszcze tutaj nie dodaliśmy, jest możliwość także śledzenia całej transmisji przez internet, ponieważ jest to jakby naszym też celem nadrzędnym, aby do jak najszerszej grupy dotarła informacja oraz ten przekaz tych informacji, które spółki przekazują. Stąd też właśnie będzie transmisja internetowa poprzez spółkę WSE InfoEngine. Także każda osoba z Polski czy ze świata, która ma dostęp do przeglądarki internetowej, ma internet, może tą prezentację oglądać na żywo, może także ściągnąć czy też przeglądać prezentację przygotowaną przez spółkę. Także...
A czy będzie można zadać pytanie siedząc w domu przed komputerem?
Tak, pytanie także można zadać. Jest to bardzo proste rozwiązanie. Wystarczy wpisać swojego maila i wpisać treść pytania. To pytanie będzie przekazane w trybie, no, w czasie rzeczywistym do nas. My, osoby ze stowarzyszenia, które będą moderatorami tego całego spotkania, odczytają to pytanie. W przypadku, gdyby brakło powiedzmy czasu, to te pytania zostaną przekazane do spółki i spółka już we własnym zakresie odpowie.
Mhm. Ile czasu będzie trwała prezentacja jednej spółki?
Każda prezentacja trwa 40 minut czasu i według mnie jest to taki optymalny czas, w którym spółka może zaprezentować najważniejsze rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie. Jednocześnie też dzięki temu no, tych spółek w ciągu dnia może zaprezentować się 6, a nie 3 tak naprawdę.
Czyli mamy tak naprawdę teraz na chwilę dzisiejszą 2 dni, 10 spółek, najprawdopodobniej może się zdarzyć, że jeszcze 12. I...
A chciałbym jeszcze dodać, że podczas te wykłady, znaczy prezentacje spółek będą przeplatane też 2 prezentacjami analityków. Na chwilę obecną nie wypowiem się na temat tych, jaka będzie tematyka tych wykładów, natomiast na pewno będą to rzeczy z, powiedzmy na
tak, żeby uatrakcyjnić troszeczkę, tak? Żeby ten jakby dzień poświęcony wynikom spółek był dla inwestorów troszeczkę bardziej atrakcyjny, tak, przyjemniejszy, to postaramy się jeszcze no, wpleść treść merytoryczną oprócz czystych raportów kwartalnych. Wiadomo, bo to jest tak, że takimi wynikami są zainteresowani, tak, po pierwsze prezes spółki, bo on nimi żyje, ci inwestorzy, którzy mają, ale ci, którzy nie mają, to tak różnie może być z tym zainteresowaniem. Chociaż przyznam się szczerze, ja będę z dużą ciekawością obserwował, gdyż jest, no nie wiem, taki czas, że każda spółka, która ogłosi dobre wyniki, to jest cenna.
Jest cenna, dokładnie. Także jeszcze tylko raz powtórzę, że 3-4 marca, godzina 10, zaczynamy na sali Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Przejdźmy od razu do drugiego punktu, a więc dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o opcjach. Postaramy się Państwu wyjaśnić, co tak naprawdę się stało. Temat jest bardzo medialny. Co chwileczkę któraś spółka ogłasza, że ma w portfelu tak zwane toksyczne opcje.
Dokładnie tak.
Pawle, może postarajmy się jakby, nie wiem, powiedzieć no, w sposób możliwie zrozumiały, co ci nasi zarządzający spółkami, no, dlaczego one rozrabiali, czemu te opcje są nazywane toksycznymi opcjami?
Przede wszystkim, Michale, trzeba zacząć od tego, że temat jest niezwykle ważny, dlatego że liczba spółek, które informują z biegiem czasu o tym, że zawarły umowy na tak zwane toksyczne opcje, gwałtownie rośnie. Nie,
masowość skali jest przyznam szczerze, że na początku dla mnie jest
porażająca. Później kilkanaście, później 30 kilka według ostatniego komunikatu oficjalnego Komisji Nadzoru Finansowego tych spółek było 99, a już w tej chwili wiemy, że prawdopodobnie problem dotknął około 130-140 spółek.
A to tylko giełdowych. Jakbyśmy jeszcze doliczyli te, które nie są na giełdzie, to byśmy ta liczba byłaby już ogromna.
Dokładnie tak.
No właśnie, bo to jest tak, w połowie zeszłego roku, kiedy złotówka, no powiedziałbym, jeszcze była w miarę mocna, powiedzmy mm-hmm. ten, nie wiem, dolar 2,20, 2,30, mm-hmm. a euro miało 3,60, ale no, oznaki kryzysu już były, tego, który jest bieżącego kryzysu gospodarczego, już były bardzo silne. No i było wiadomo, że w takich czasach, z bardzo dużym prawdopodobieństwem można założyć, że no, inwestorzy zagraniczni uciekają z takich rynków jak Polska, z tak zwanych rynków emerging markets. Uciekają i by było wiadomo, że ta złotówka najprawdopodobniej się osłabi. Co wówczas zrobili zarządzający bankami? Znaczy ci analitycy, nie wiem, powiedziałbym, no, jakby to powiedzieć, traderzy? Nie potrafię tego powiedzieć.
Ja do końca, Michale, tak będę się, tutaj będę z tobą polemizował, że to wcale nie było takie oczywiste, że złotówka się osłabi.
Na rynku finansowym to nigdy nic nie jest.
Dokładnie tak. Poza tym pamiętaj, że mieliśmy już jakoś tam wykrystalizowane plany wejścia do strefy RM2, co z reguły, nie zawsze tak jest, natomiast z reguły powoduje w jakimś tam stopniu umocnienie się waluty. W związku z tym wszystkie te spółki, które miały obawy o to, że złotówka będzie zbyt silna, więc jest to głównie problem eksporterów, zabezpieczały się umowami opcyjnymi po to, żeby móc walutę, którą przetransferują do kraju, móc sprzedać za wyższą cenę niż ewentualnie ta cena na rynku.
Nie, zgadza się, bo do połowy zeszłego roku mieliśmy tak naprawdę kilkuletni trend wzmacniania się polskiej waluty względem dwóch głównych walut. I dopiero od połowy zeszłego roku, kiedy ten kryzys finansowy się bardzo nasilił, ta złotówka bardzo szybko osłabiła się. No teraz euro 4,50, dolar też 3,50, 3,60. Co takiego zrobiły te przedsiębiorstwa, że teraz tak to wychodzi nam wszystko?
Po pierwsze, zawarły umowy opcyjne takie, które powinny być zawarte rzeczywiście jako umowy zabezpieczające. To są umowy zajęcia długiej pozycji na opcjach sprzedaży, czyli tak zwane long puty.
Tak powinny zrobić, czyli zabezpiecza się przed dalszym wzrostem wartości złotego w połowie zeszłego roku. Tak powinny były zrobić.
Co to daje?
To jest bardzo dosyć silna wtedy.
Tak, to jest bardzo prosty mechanizm. Nawet jeśli, no powiedzmy, że kursem rozliczenia w opcji jest wartość 4 zł za euro, to w tym momencie nie ma znaczenia, czy euro na rynku kosztuje 3 zł czy 3,50, dlatego że eksporter zawsze ma prawo sprzedać to euro po 4 zł. W momencie, kiedy wartość waluty na rynku ulegnie zmianie w drugą stronę, to znaczy ta złotówka bardzo by się osłabiła i na przykład euro kosztowałoby 4,40, to wtedy spółka nie musi korzystać ze swoich praw do wykonania opcji i sprzedaje po prostu walutę na rynku.
Tak.
Także z punktu widzenia zabezpieczenia interesów eksportera, zajęcie takich umów zabezpieczających jest oczywiście jak najbardziej zasadne.
Tak, bo to powiedzmy tak, że jeżeli te spółki, te sto kilkadziesiąt spółek, zawarłyby umowy, które można by określić czysto umowami hedgingowymi, czyli zabezpieczają się przed zmianą wartości waluty, tutaj przed dalszym umacnianiem się złotego, to wszystko byłoby w porządku.
Dokładnie tak.
Powiedziałbym tak, spółki, które mają już dużą ekspozycję na to ryzyko kursów walutowych, wręcz powinny się zabezpieczać. To
dokładnie
jest w ich interesie. Natomiast, czyli tutaj tak naprawdę, gdybyśmy mieli rozpatrywać, tak ktoś doradza, tutaj przepraszam od razu Państwa za tą terminologię z inżynierii finansowej, no ale bez tego się jakby nie da opowiadać o opcjach, nie wyjaśniając. Powinny zawrzeć opcję, która dawałaby im prawo do sprzedaży waluty po pewnej określonej cenie, żeby zabezpieczać się przed dalszym umacnianiem złotego, ale to wymagałoby się zapłaceniem wartości premii opcyjnej, która nie jest mała.
Nie jest mała, ale nie jest też aż tak bardzo duża, żeby próbować na siłę tą premię opcyjną pomniejszyć, tak jak właśnie wiele spółek to zrobiło.
Właśnie, powiedzmy, bo w jaki sposób można tę premię opcyjną zlikwidować, bądź przynajmniej zmniejszyć bardzo blisko zera? Można...
Za samo zajęcie pozycji długiej w opcji sprzedaży płacimy premię, tak jak Michale już powiedziałeś. Można tą premię obniżyć, bądź nawet zawrzeć transakcję bez... czy rozliczyć całą umowę na zero w momencie, kiedy oprócz pozycji długiej w opcji sprzedaży wystawi się również opcję kupna.
Tak, czyli pozycja krótka w opcji
Dokładnie, tak.
Pozycja krótka w opcji kupna. Tak jest. No i tak najprawdopodobniej zrobiło większość polskich przedsiębiorstw.
Dokładnie
tak.
Tak,
powiedziałbym, że to taka bardzo krótkoterminowa chciwość.
Można tak powiedzieć, na pewno komuś zabrakło wyobraźni. Te dwie premie z tych dwóch umów opcyjnych nawzajem się znosiły, można się spodziewać. My tego nie wiemy na chwilę obecną, bo spółki nie do końca chcą się chwalić szczegółami odnośnie tych umów opcyjnych. Natomiast można się spodziewać, że w wielu przypadkach te umowy zostały zawarte bezkosztowo.
Tak, bądź też jakby ten koszt był bardzo bliski
Więc
zera.
W momencie podpisywania umowy wszystko fajnie, natomiast... Dlaczego komuś zabrakło wyobraźni? Po pierwsze dlatego, że zawarcie tej drugiej umowy opcyjnej, to znaczy pozycji krótkiej w opcji kupna.
Przy silnym tutaj wzmocnieniu walut obcych daje tak naprawdę
nieograniczone ryzyko strat. Dokładnie tak.
Wystawia przecież.
To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że w momencie, kiedy rozpatrzymy tutaj sam mechanizm taki ekonomiczny, znaczy jak się ma wartość złotówki do przychodów i zysku eksporterów, prawda, to eksporterom zależy na tym, żeby złotówka była słaba. Żeby złotówka była słaba, a żeby euro było drogie. Więc mamy tutaj taką sytuację, że w momencie bardzo silnego osłabienia złotówki z jednej strony mamy sytuację korzystną dla eksporterów i powinni oni w tym momencie zarabiać. Z drugiej strony w tym samym czasie ponoszą oni straty na tych drugich umowach opcyjnych, które były zawarte tylko po to, żeby pomniejszyć premię, którą spółki musiały zapłacić z tych pierwszych umów. Więc z jednej strony można powiedzieć, że to jest działanie praktycznie nielogiczne.
Tak, no, ale też należy obiektywnie przyznać, że takiego osłabienia złotówki tak gwałtownego to chyba się nikt nie spodziewał. Tak?
To prawda.
No zresztą jak całego jakby skali kryzysu, no, z takim krachem, z takim załamaniem, tak szybkim jakby, nie wiem, upadkiem gospodarek światowych, największych państw na świecie, to chyba to nie mieliśmy do czynienia, nie wiem, czy w latach 30. Ten wielki kryzys w Ameryce miał podobne rozmiary.
Ja się będę upierał i przychylał do zdania większości analityków, że jednak aż tak silne osłabienie złotówki jest tutaj nieuzasadnione, mając chociażby ze względu na uwadze stan naszej gospodarki słabnącej, co prawda i spowalniającej, ale jednak wciąż nieźle wyglądającej na tle innych rynków europejskich.
Tak, a teraz, kiedy złotówka się tak bardzo osłabiła, ci przedsiębiorcy, którzy ponoszą straty na tych opcjach, będą musieli kupić jeszcze więcej euro. Nie wiem, jakie takich kwotach, my tu rozmawiamy najprawdopodobniej już o miliardach euro, co powoduje jeszcze dodatkowe, będzie powodowało dodatkowe osłabienie się polskiej waluty. Już teraz samoczynne, wzmacniające, tak powiedziałbym, to będzie dodatni mechanizm, dodatnie sprzężenie zwrotne. Złotówka się osłabiła, a przez to, że nie muszą kupić teraz to euro, to jeszcze to euro jeszcze podrożeje. Mówimy tu o ogromnych sumach tak naprawdę.
To prawda. Tu w ogóle dotknąłeś, Michale, bardzo ciekawego problemu głębokości rynku walut w tej chwili w naszym kraju i tego, w jakim stopniu daje się regulować, czy daje się spekulować na walutach. Wydaje się, że prawdopodobnie będziemy mieli w najbliższym czasie do czynienia z sytuacją taką, jaka wydarzyła się na początku lat 90. w Wielkiej Brytanii, gdzie atak spekulantów niestety spowodował, że bank centralny w Wielkiej Brytanii musiał się niestety poddać. Wygląda na to, że przed wejściem do strefy ERM2 spekulanci będą testowali nasz bank centralny, czy jednak zdecyduje się na uwolnienie rezerw walutowych.
Na razie bank centralny nic
nie zrobił.
Czyli
można tutaj
czysto
dyskutować,
rynkowo,
tak, czy słusznie, czy niesłusznie. Natomiast nasze rezerwy walutowe oscylują w granicach 180 miliardów złotych i wydaje się, że na krótkoterminowo uwolnienie rezerw walutowych mogłoby umocnić złotego. Natomiast z punktu widzenia jakby możliwości spekulantów w skali światowej może to być niewystarczające. No i pojawiają się głosy, że jednak bank centralny nie decyduje się na walkę ze spekulantami i umocnienie złotego chociażby chwilowe, również dlatego, żeby nie pokazać swojej ewentualnej słabości.
Jasne, znaczy ja też jestem przeciwny takim interwencjom. Porozmawiajmy jeszcze o pomyśle pana premiera Pawlaka, który padł na pomysł, żeby uchwałą rządu czy ustawą anulować wszystkie zawarte tak zwane toksyczne opcje. Co o tym panowie sądzicie?
Znaczy, No, nie było dzisiaj dowcipu.
O właśnie, to a propos dowcipu.
Nie było, to, chyba nie będzie. Możemy uznać właśnie tak, że poruszymy taki wątek. No, to znaczy, żyjemy w świecie kapitalistycznym, tak? Powiedzmy sobie to otwarcie. W momencie, kiedy zarząd spółki giełdowej decyduje się na podpisanie niekorzystnych dla spółki umów, ja uważam, że ponosi on całkowitą odpowiedzialność za podjęte przez siebie decyzje. Komuś tutaj ewidentnie zabrakło wyobraźni. Jeśli prezes spółki X nie rozumie podstaw inżynierii finansowej, powinien, ale może się zdarzyć, że ma tam jakieś braki w wykształceniu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednak poradzić się tutaj fachowców w tym zakresie. W momencie, kiedy on składa na takiej umowie swój podpis, uważam, że powinien wziąć pełną odpowiedzialność.
No dokładnie. Znaczy, też trzeba powiedzieć sobie, że determinacja, żeby poradzić fachowców. Ci fachowcy to właśnie pracują w tych bankach i to ci fachowcy mu te opcje wcisnęli.
Mówiąc fachowcy, mam na myśli tutaj osoby niezależne, osoby niezwiązane z instytucją, która była zaangażowana po drugiej stronie w podpisanie tych umów.
Tak, ale...
Mam pytanie odnośnie tutaj. Pewnie słyszałeś, że wielu analityków twierdzi, że tutaj nasz kurs jest sztucznie jakby osłabiona jest złotówka właśnie po to, aby duże banki, które zawarły te opcje, zarobiły na polskich firmach tak naprawdę. To prawda, to brzmi teorią spiskową, natomiast tak jak Michał wcześniej wspomniał, wzrost kursu dolara i euro jest holendarny i w przeciągu powiedzmy 20 lat, jak mamy kapitalizm w Polsce, tego typu tak dużego wzrostu, tak gwałtownego jeszcze nie było.
Tak, tutaj jeszcze kontynuując tą wątek tej spiskowej teorii dziejów, to ta presja, ta determinacja przedstawicieli banków do zawarcia tych umów opcyjnych podobno była o niespotykanej skali. Także
to jest, prawda, ale tak, pamiętajcie tutaj panowie, że jednak nikt nie spodziewał się tak gwałtownego i tak znaczącego wycofania kapitału zagranicznego z naszego kraju i w ogóle z rynków wschodzących i z tej części Europy. Także nikt nie spodziewał się aż takiego dużego efektu. Natomiast to, Kamilu, o co w tej chwili powiedziałeś, to jest o tyle interesujące, że właśnie że ze względu na brak tego zagranicznego kapitału podmiotom krajowym jest znacznie łatwiej tutaj spekulować na rynku walut.
No tak, to mówmy, że para dolar, dolar złoty, euro złoty to nie są tak płynne walory, jak powiedzmy euro-dolar. Tak.
Dokładnie.
Wróćmy jeszcze do tej propozycji premiera Pawlaka. No nie ukrywam, że otworzyłem szeroko oczy. Tak, że wiem, że premier Pawlak jest jednym z osób, które mają troszkę więcej wspólnego z rynkiem kapitałowym niż pozostali członkowie rządu. To anulowanie umów gospodarczych z ostatniego pół roku i to tych złych, i to tych dobrych w jakimś tam zakresie, no nie mieści mi się w głowie. Tak jakby ogłosić, że wczoraj była sobota, prawda? Wczoraj była niedziela. Wykreślić jakieś dni z kalendarza.
Tak jak ja bym poszedł kupić samochód w salonie i za pół roku pojechałbym do salonu i poprosił o to, żeby mi oddali pieniądze, bo mnie więcej nie stać na paliwo.
No dokładnie. Także nie, no, także no, chyba mam wrażenie, że w ramach właśnie tego dowcipu, który dzisiaj nie powiedzieliśmy, to wszyscy mamy podobne zdanie co do propozycji premiera Pawlaka. No, dziwna sprawa. Dobrze, proszę Państwa, kolejnym punktem, nie, bo tych opcjach mam wrażenie też jeszcze uda nam się kilka razy powiedzieć podczas naszych podcastów, bo sprawa jest rozwojowa. Mm-hmm. Ja przesłyszałem taką opinię już od niektórych analityków, że te akcje są tanie. Trzeba sobie to wprost powiedzieć, akcje są tanie, ale strach zbierać teraz na rynku, bo nie wiadomo, która spółka pojutrze nie opowie, że ona ma opcji na 160 milionów złotych.
Bo zawsze mogą być tańsze.
No to raz, ale no.
Natomiast zwracam uwagę również, że są spółki, które wyraźnie podały do publicznej wiadomości, że nie zawierały żadnych umów opcyjnych, bądź też zabezpieczyły się tylko w ten dobry sposób, ponosząc koszty, ale rzeczywistości na tym zarabiając.
Czyli wykonując prawdziwy hedging, a nie spekulację, tak, za którą potępiamy. No to już powiedzmy sobie, że my jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych planujemy być na wszystkich walnych tych spółek, które te niekorzystne, te toksyczne strategie opcyjne zawarły. No chcielibyśmy tam jasno wyartykułować nasze zdanie. Jest to działanie na szkodę akcjonariuszy. To jest spekulacja nie swoimi pieniędzmi.
Tutaj też, Michale, dotknąłeś ciekawego wątku, czy można pociągnąć zarząd do odpowiedzialności za podpisanie takich umów. I tutaj no niestety nie wygląda to dobrze z punktu widzenia inwestorów indywidualnych i akcjonariuszy mniejszościowych, dlatego że tego typu umowa w pierwszej kolejności powinna być interpretowana jako działanie na szkodę spółki. A to oznacza, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych najpierw powództwo przysługuje samej spółce. To znaczy musiałoby się zebrać walne, na tym walnym akcjonariusze musieliby powołać pełnomocnika, który będzie reprezentował spółkę, i ten pełnomocnik powinien wystąpić z pozwem z roszczeniami do zarządu o naprawienie szkody spółce. Jeśli spółka nie zrobi tego przez rok, to dopiero każdy akcjonariusz może wystąpić o naprawienie szkody, ale również nie sobie jako akcjonariuszowi, tylko spółce w pierwszej kolejności. Ale to dopiero po roku. No tak tutaj są te regulacje pomyślane i trudno będzie doprowadzić do sytuacji takiej, żeby tak statystyczny Kowalski wytoczył pozew prezesowi Malinowskiemu o to, że
ten spekulował
opcjami i po ogłoszeniu informacji o właśnie takich umowach opcyjnych kurs spadł 80% w ciągu tygodnia.
Ciężka sprawa, przyznam się szczerze, ale my jako stowarzyszenie, to powiedzmy jasno, jesteśmy na tych walnych.
Dokładnie.
I zwracamy uwagę, nie będziemy się starali wszelkie jakby kroki prawne przedsięwziąć. Wiadomo, że to nie będzie tak, że tak jak powiedziałeś, że ten Kowalski będzie sądził się z tym prezesem Malinowskim, ale no, działanie na szkodę spółki no jest w pewnym sensie działaniem też na szkodę akcjonariuszy. Nie w pewnym sensie, to jest wprost.
Paweł, ja mam pytanie, bo wspomniałeś tutaj, że w pierwszej kolejności to spółka musi.
Tak.
Musi pozwać, ale rozumiem spółka, czyli na walnym musi być to przegłosowane przez większą...
Tak, czyli
de facto też akcjonariusze.
Czyli de facto tym, że... akcjonariusze.
No właśnie, problem taki, że duzi akcjonariusze.
Popatrzcie na to z tej strony. Jeśli akcjonariuszami są jednocześnie osoby z rady nadzorczej albo z zarządu, no to tak naprawdę nikt nie powoła pełnomocnika, żeby pozwać sam siebie.
Tak, więc praktycznie nie ma spółek na polskim rynku, w którym jest wynajmowany zawodowy menedżer, który ma tam zarządzać spółką.
Ta
generalnie właściciele są często przewodniczącymi rad nadzorczej bądź tam prezesami
Jeśli
zarządu.
Mamy do czynienia, że ktoś jest dużym akcjonariuszem, natomiast nie zasiada ani w zarządzie, ani w radzie nadzorczej, to i tak najprawdopodobniej skład tej rady nadzorczej ustalony jest właśnie przez niego. W związku z tym to też jest trochę strzelanie sobie w stopę. Tutaj jedynym jakby rozwiązaniem, które może być skuteczne, to jest po prostu zrzeszenie się bardzo dużej grupy inwestorów mniejszościowych, akcjonariuszy mniejszościowych i wykorzystanie sytuacji czy faktu, że w spółce nie ma dużego akcjonariusza. Są takie spółki, jest kilkanaście takich spółek na naszym parkiecie, gdzie no, mając te powiedzmy powyżej 5% czy 6% właśnie zebranych od akcjonariuszy mniejszościowych, można by próbować przeforsować tego typu inicjatywę.
Ciężka sprawa. Tradycyjnie.
Technicznie będzie to bardzo ciężkie.
Tradycyjnie,
jak wszystkie
przypadki, gdzie mają się zgromadzić akcjonariusze mniejszościowi. Dobrze, proszę Państwa, trzeci punkt dzisiejszej dyskusji to powracająca sprawa FON-u. Pawle, co spółka FON cudownego opublikowała w piątkowym komunikacie? Ja to był piątkowy czy czwartkowy? Nie pamiętam. Piątkowy chyba.
Chyba piątkowy.
Cóż takiego cudownego postanowiła spółka?
Ja przypomnę tutaj, że my jako stowarzyszenie, jako akcjonariusz mniejszościowy spółki FON i podkreślę jeszcze raz, że kupiliśmy 1000 akcji spółki za 10 zł. A więc w sumie za 10 zł, czyli czysto symbolicznie. Złożyliśmy pozew o uchylenie grudniowych uchwał. Spółka nie otrzymała żadnego komunikatu w tej sprawie, żadnej informacji w tej sprawie, uznała, że nasze działania mają na celu no, coś w rodzaju czarnego PR-u, działania na szkodę spółki, działania na szkodę akcjonariuszy, z czym my oczywiście absolutnie się nie zgadzamy i zagroziła złożeniem zawiadomienia do prokuratury.
No tak.
Natomiast ja od razu tutaj może powiem, że my jako strona powodowa nie mieliśmy absolutnie żadnego obowiązku zawiadamiania strony pozwanej. Właśnie po to do sądu przekazuje się pozew z odpisem i dwie kopie wszystkich załączników, żeby tą drugą kopię otrzymała spółka, żeby miała czas na zapoznanie się z całą dokumentacją. Także my tutaj absolutnie nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej możliwości, żebyśmy w jakimś tam stopniu nie dopełnili swoich obowiązków i nie mieliśmy żadnego obowiązku zawiadamiania o tym spółki.
Tak, ale powiedzmy sobie, wyjaśnijmy może słuchaczom, bo tu chodzi teraz o to, że spółka FON za to, co my robimy, czyli tam sprzeciwiliśmy się kilku uchwałom na tym walnym 23 grudnia, chce nas podać do sądu za to, że my działamy na szkodę spółki.
Na razie zawiadomić prokuraturę o przestępstwie.
Aha.
To jest, na razie tyle.
A to jest drugi dowcip dnia
to
dzisiejszego.
Znaczy, no, którego... Ja się oczywiście liczę z tym, że jako osoba, która tutaj koordynowała te działania w związku z FON-em odnośnie samego pozwu, że prawdopodobnie będę się musiał do którejś prokuratury przejechać. Być może, że niezbyt daleko, bo ze względu na siedzibę naszego stowarzyszenia pewnie sprawą zajmie się prokuratura we Wrocławiu, jeśli w ogóle się zajmie. Natomiast z przyjemnością oczywiście pojadę i złożę wyjaśnienia w tej sprawie. Nasze działania są absolutnie etyczne i mają na celu, tak jak powiedzieliśmy już tydzień temu,
dwa tygodnie temu,
tak, ochronę z jednej strony, ochronę interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Może brzmi to tak ogólnie, natomiast no, moja etyka zawodowa nie pozwala mi się godzić z takimi uchwałami, takimi decyzjami, taką polityką.
Znaczy powiedzmy sobie wprost, no te komunikat, tak, który poszedł w systemie ESPI, jest zwykłą pogróżką w naszym kierunku, albo może nie pogróżką, tylko bardziej takim działaniem, no powiedzmy, że podamy do prokuratury, może się przestraszą.
No tak,
ja to tak postrzegam, bez jakichkolwiek podstaw tak naprawdę.
Jeśli zarząd FONA liczył na to, że w odpowiedzi na taki komunikat my wycofamy pozew...
Jeszcze przeprosimy.
Jeszcze przeprosimy, to jest już chyba czwarty dowcip tego dnia. Oczywiście tego nie zrobimy. Zresztą formalnie pozew wpłynął, nie ma już technicznie takiej możliwości. I ja oczywiście może tutaj dodam jeszcze, Michale, że tak naprawdę w ogóle rozważanie możliwości złożenia zawiadomienia do prokuratury jest o tyle bezpodstawne, że my jako akcjonariusze wykorzystaliśmy narzędzia prawne przysługujące każdemu akcjonariuszowi.
Dokładnie.
Czyli po prostu prawo do zaskarżenia uchwały.
Dokładnie. To czyli teraz tak naprawdę z tego komunikatu wynika, że FON chce nas zawiadomić prokuraturę, że popełniliśmy przestępstwo, że zagłosowaliśmy na walnym inaczej niż chciał zarząd i jeszcze
tak,
i zaskarżyliśmy tę uchwałę.
Jeszcze chcemy tę uchwałę uchylić. Tak, coś w tym jest.
Tak, no szkoda Państwu, że nie nagrywamy teraz jakiegoś przekazu wideo, bo by Państwo widzieli tak nasze uśmiechnięte miny. Przyznam się szczerze, że PR-owo to jest dla nas woda na młyn, bo przynajmniej więcej osób dowie się o sprawie FONA.
Dokładnie tak. No, cieszę się też, że rozpoczęła się tutaj jakaś polemika na tym polu. No, zobaczymy, jak sprawa będzie się rozwijała.
Jasne. Dobrze, proszę Państwa, będziemy powoli na dzisiaj kończyli. Jeszcze przypomnę może, że ta sprawa FONU jest bardzo skomplikowana. Tam jest sprawa kilku emisji akcji, kilku splitów, powiedziałbym bardzo nieetycznych zagrań strony zarządu FONA na walnym, zwoływanie dwóch walnych jednego dnia. Nie będziemy teraz tego wyjaśniać. Wszystkich zainteresowanych chciałbym odesłać do podcastu numer 1, gdzie przez 40 minut rozkładaliśmy na części pierwsze sprawę FONA i mam wrażenie po tym piątkowym komunikacie, że będzie ona regularnie wracać do naszych dyskusji. Kilka spraw technicznych. Już na zakończenie przypominam, że podcast można ściągnąć z naszej strony internetowej, jak również można subskrybować przez iTunes. To drugie rozwiązanie ma tą cechę, zaletę, że każdy kolejny podcast znajduje się na Państwa komputerze natychmiast po jego opublikowaniu, bez potrzeby pamiętania, że dzisiaj jest poniedziałek i trzeba zajrzeć na stronę Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Ja może dodam jeszcze, że jeśli chodzi o ostatnie informacje dotyczące spółki FON, to są one zamieszczone w kilku działach na naszej stronie internetowej i rzucają się w oczy zaraz po wejściu na stronę stowarzyszenia.
Psy idzie na wojnę z FON.
Na przykład można sobie tam poczytać troszeczkę interesujących informacji na ten temat, co się wydarzyło w ostatnim czasie. Również dzisiaj pojawi się informacja o naszych działaniach w związku z tymi umowami opcyjnymi czy toksycznymi opcjami. No tutaj w pierwszej kolejności wzięliśmy pod lupę Krosno. Będziemy w tym zakresie współpracować z Komisją Nadzoru Finansowego, także tutaj wątek też jest bardzo rozwojowy, bardzo ciekawy. Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółami tej sprawy.
Chcielibyśmy także na zakończenie przypomnieć o konkursie na nazwę podcastu SI. Kilka propozycji już spłynęło, są one ciekawe, jest już z czego wybierać, natomiast konkurs potrwa jeszcze kilka tygodni, zanim wyłonimy ostateczną nazwę podcastu. Zapraszamy, żeby podawać propozycje na nazwę podcastu albo w komentarzach pod podcastem, albo na maila podcast@si.org.pl. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy serdecznie. Nagrywali z Państwem Michał Masłowski,
Paweł Wielgus
i Kamil.
Dziękujemy, do usłyszenia. Bardzo.